aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek uznał cud za wstawiennictwem Jana Pawła II. Teraz czekamy tylko na wyznaczenie daty kanonizacji, której można się spodziewać końcem roku. Światłu wiary dedykowana jest pierwsza encyklika tego pontyfikatu, napisana na cztery ręce przez Benedykta XVI i Franciszka. Sercem przesłania Bożego jest miłosierdzie, mówił papież Franciszek na porannej mszy. 5 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. Ojciec Święty zezwolił na promulgowanie dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odnośnie do cudu przypisywanego wstawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II. Przychylił się również do zdania członków tej dykasterii, by dokonać kanonizacji Jana XXIII. Papież Franciszek zdecydował się ponadto zwołać konsystorz dotyczący także kanonizacji Jana Pawła II. Dopiero wówczas dowiemy się, kiedy papież Polak zostanie ogłoszony świętym. Więcej o cudzie za przyczyną Jana Pawła II opowie już za kilka minut w magazynie Radia Watykańskiego ksiądz Sławomir Oder, postulator w procesie kanonizacyjnym papieża Polaka. Sercem przesłania Bożego jest miłosierdzie, przypomniał o tym papież Franciszek, komentując podczas porannej mszy dzisiejszą Ewangelię ze sceną powołania Mateusza oraz uczty z udziałem celników i grzeszników. Ojciec Święty skupił się najpierw na postaci celnika Mateusza. Powołanie ze strony Jezusa zastaje go zdumionego we wstydliwym momencie wykonywania swego fachu za stołem poborcy podatkowego.
W tej chwili człowiek ten jest pełen radości, ale po trosze też wątpi, bo przecież jest tak bardzo przywiązany do pieniędzy. A wystarczył tylko jeden moment, który znamy z ujęcia Caravaggia. Ten człowiek, Mateusz, który wprawdzie patrzył, ale równocześnie zgarniał rękami pieniądze, w jednej chwili mówi tak, rzuca wszystko i idzie za Panem. To chwila miłosierdzia darowanego i przyjętego. Tak, idę za Tobą. To pierwsza chwila spotkania i dogłębne doświadczenie duchowe.
Drugi moment to, jak wskazał papież, próba utrwalenia tej chwili miłosierdzia przez wspólne świętowanie. Jest to zasilanie pamięci spotkania z Jezusem, które zmienia życie. Charakterystyczne, że w owym świętowaniu z Jezusem ku zgorszeniu niektórych biorą udział inni celnicy i grzesznicy.
Jezus, stosując ten zwyczaj, świętuje z grzesznikami i oferuje im łaskę. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Kto się uważa za sprawiedliwego, niech się kisi we własnym sosie. On przyszedł dla nas grzeszników i to jest piękne. Pozwólmy się ogarnąć miłosierdziu Jezusa. Świętujmy i pamiętajmy o tym zbawieniu.
Do naszych rąk trafiła dziś pierwsza encyklika papieża Franciszka. Zaczyna się ona od słów Lumen Fidei, światło wiary. Prezentacja papieskiego dokumentu odbyła się równocześnie w Watykanie i w Warszawie. Jak zauważył biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, papieska encyklika posługuje się wieloma obrazami, jak choćby światło, głos, słuchanie, odpowiedź, droga czy budowanie.
Te cztery części encykliki mają właśnie taki charakter. Dwie bardziej odczytuję jako swoisty rodzaj opisu biblijnego, teologicznego, a dwie następne jako wezwanie także do przekazywania wiary w Kościele, przez Kościół, w sakramentach. Bardzo duża część poświęcona sakramentowi Chrztu Świętego, modlitwa, dekalog, opisane także potem miejsca tego budowania. To kolejny obraz, o którym wspominałem. Takie jak relacje społeczne, rodzinne, doświadczenia życia, łącznie z doświadczeniem choroby i cierpienia.
We wstępie do swej pierwszej encykliki Franciszek przypomniał, że jej szkic przygotował Benedykt XVI. Papież podkreślił, że w duchu braterstwa przejął to jego cenne dzieło, dodając do tekstu kilka własnych przemyśleń.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam wszystkich słuchaczy. Otworzyła się droga ku kanonizacji Jana Pawła II. Nie znamy jeszcze jej daty, mamy nadzieję, że rychłej. Ani nie wiemy, czy Franciszek kanonizuje wraz z papieżem Polakiem Jana XXIII. Wiemy jednak, że zatwierdzony został kolejny cud, jaki dokonał się za wstawiennictwem naszego wielkiego, błogosławionego rodaka. O tym Beata Zajączkowska rozmawiać będzie z postulatorem sprawy kanonizacyjnej Jana Pawła II, księdzem Sławomirem Oderem. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Papież Franciszek uznał cud do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Możemy w ten sposób powiedzieć, że to, co ludzie przed 8 laty wykrzyczeli ze swoich serc na placu Świętego Piotra, Santo Subito, dzięki temu cudowi się zrealizuje. Ten dzisiejszy dzień czym jest dla księdza jako postulatora?
Z całą pewnością jest to moment ogromnej satysfakcji, radości, ale również uświadomienia sobie, że tych 8 lat ciężkiej pracy, starań, było okresem przede wszystkim spotkania z łaską Bożą, która towarzyszyła ludzkim trudom i pozwalała na to, aby w szczególny sposób dostrzec znaki obecności działania tej łaski w osobie Jana Pawła II, w ludziach, których zasiał nadzieję, miłość i wiarę. Było to wspaniałe doświadczenie i ten moment jest takim podsumowaniem, radosnym podsumowaniem tego czasu pracy.
My wszyscy byliśmy przekonani o świętości, jesteśmy przekonani o świętości Jana Pawła II, jednak są procedury kościelne, są procedury związane właśnie z procesem kanonizacyjnym, potrzebny był cud. Powiedzmy, kto pomógł Janowi Pawłowi II w tej drodze do świętości?
Ja muszę powiedzieć przede wszystkim, że jest to dla mnie ogromną satysfakcją fakt, że w dniu dzisiejszym, tak na dobrą sprawę, wypełniło się słowo zachęty Ojca Świętego Benedykta, które towarzyszyło pracom osób związanych z postulacją przez cały czas. Na spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem powiedział mi, proszę robić to jak najszybciej, proszę robić to, ale dobrze. I taką ogromną satysfakcją jest fakt, że w procesie Jana Pawła II, poza tylko i wyłącznie dyspensą od 5 lat oczekiwania, wszystkie inne normy przewidziane przez procedury kanoniczne zostały zachowane. A więc nie było żadnych innych skrótów, nie było żadnych dyspens. A tym, który rzeczywiście objawił się jako autor i główny protagonista tej sprawy, to jest Pan Bóg, bo to On działał poprzez swoje znaki, poprzez ludzi, których pozwalał spotkać. No ostatnio przemówił właśnie w ten sposób, taki bardzo elokwentny, poprzez uzdrowienie osoby, która wzywała wstawiennictwa Jana Pawła II przy swojej bardzo ciężkiej chorobie. Jest to osoba, która miała bardzo poważne problemy związane z obecnością w jej mózgu tętniaka, który dzięki wstawiennictwu osoby Jana Pawła II, wzywanej w dniu beatyfikacji, ustąpił, nie zostawiając żadnego znaku. To jest osoba związana węzłem sympatii, miłości, wiary z osobą Jana Pawła II. Jest to mieszkanka Kostaryki. Kilka tygodni przed beatyfikacją zachorowała. Bardzo ciężko lekarze stwierdzili niemożność dokonania interwencji chirurgicznej. W takim stanie rzeczy, w jakim się znajdowała, no niestety, ale perspektywa po ludzku rzecz biorąc była jednoznaczna. Jej dni były policzone. No i wtedy znak nadziei w postaci beatyfikacji Jana Pawła II. Czuwała całą noc przed telewizorem, modląc się razem ze swoimi bliskimi, łącząc się duchowo pomimo wielu godzin różnicy w czasie. Rano po przebudzeniu się stwierdziła, że jej warunki zdrowotne pozwalają na to, aby podjąć swoje wszystkie obowiązki i rozpocząć życie na nowo.
Czyli to było natychmiastowe?
Było to bardzo jednoznaczne, było to natychmiastowe i całkowicie zmieniające życie tej osoby.
Możemy powiedzieć, jak ma na imię?
To w dalszym ciągu jest objęte tajemnicą, a więc nie chciałbym na ten temat mówić.
Cudów, które są zgłaszane do księdza, jest bardzo wiele. Są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Dlaczego właśnie ten cud z Kostaryki? Dlaczego ta pani?
Ten proces, ta przygoda procesu Jana Pawła II naprawdę była takim wsłuchiwaniem się w głos. To nie była tylko kwestia rozumowa, ale była również niejako wsłuchiwanie się w natchnienie ducha. A więc ten przypadek bardzo nas, to znaczy mnie i moich współpracowników, dotknął, uderzył. Wiadomą jest rzeczą, jak bardzo ciężkim schorzeniem jest obecność tętniaka w mózgu i jakie są zwykle prognozy dotyczące rozwoju tejże choroby. Z całą pewnością to, co nas uderzyło, to był fakt takiego natychmiastowego skutku i fakt tego, że dokonało się to właśnie, praktycznie rzecz biorąc, w dniu beatyfikacji.
Ona o tym do was napisała, przysłała list mówiący właśnie o tym cudownym wydarzeniu w swoim życiu?
Było to też takie, powiedziałbym, z posmakiem tajemniczości. Mail, który przyszedł, miał charakter anonimowy. Podpisała się jedynie imieniem, bez wskazania jakichś bardziej konkretnych szczegółów dotyczących jej życia, elementów, które były zawarte w opowiedzeniu przez nią swojego przypadku, udało nam się prawie metodą detektywistyczną dotrzeć do niej samej i rzeczywiście w tym również widać bardzo wyraźnie palec Boży.
Ksiądz miał możliwość z nią rozmawiać osobiście?
Tak, oczywiście. Po otrzymaniu tego listu nawiązałem z nią kontakt, później doszło do spotkania osobistego, a więc miałem okazję kilkakrotnie spotkać się z nią i również z jej rodziną.
No właśnie, mówi się, że cudu doznała także jej rodzina. Mowa jest tutaj o powrocie do Boga, o odzyskaniu wiary.
Ja myślę, że na ten temat, kiedy przyjdzie czas, będą mogły opowiadać bezpośrednio osoby zainteresowane i to chyba będzie najbardziej wiarygodne, najpiękniejsze świadectwo. Ja myślę, że takim cudem był fakt, no właśnie, jej uzdrowienia, a z drugiej strony ten fakt, że jej rodzina otrzymała z powrotem życie matki.
Szczególną rzeczą przy tym procesie jest także to, że zaczął go jeden papież, Benedykt XVI, a finisz jest przy nowym papieżu, papieżu Franciszku, który miał możliwość uczczenia osobistego relikwii błogosławionego Jana Pawła II.
Tak, to jest prawda. Z całą pewnością życie papieża Franciszka, kardynała Bergoglio, związane jest z osobą Jana Pawła II, który mianował go biskupem, kreował go kardynałem. Takim znakiem wielkiej sympatii ojca świętego Franciszka dla swojego poprzednika była obecność na grobie Jana Pawła II, jego osobista modlitwa wkrótce po wyborze na stolicę Piotrową. Ja osobiście również doświadczyłem tego zainteresowania, jej życzliwej bliskości, kiedy w związku ze zbliżającą się rocznicą beatyfikacji poprosiłem o możliwość uczestniczenia w mszy porannej sprawowanej przez ojca świętego Franciszka. Zostałem zaproszony do koncelebry i przy tej okazji miałem okazję zapoznać ojca świętego z moją pracą jako postulatora i wręczyć mu relikwie. Widziałem jego wzruszenie w chwili, kiedy przyjmował relikwie ojca świętego.
Przy księdza dzisiaj mówimy o kanonizacji Jana Pawła II w kontekście właśnie uznania cudu przez papieża Franciszka. Ale pierwszym etapem było uznanie cudu, który się dokonał w życiu siostry Marie Simon-Pierre. Czy ksiądz ma z nią jakiś kontakt i czy wiadomo, jak się czuje, co o niej słychać?
Tak, ten proces z całą pewnością zbliżył wielu ludzi, co jest tak w stylu wojtyliańskim. On zbliżał i gromadził ludzi wokół siebie. I to spotkanie z siostrą Simon-Pierre pozostaje bliskim spotkaniem z nią, z jej wspólnotą. Pracuje w dalszym ciągu, czuje się znakomicie, całym swoim życiem służy charyzmatowi zgromadzenia, w którym służy życiu dzieci przychodzących na świat.
No właśnie, na pierwszym etapie procesu beatyfikacyjnego wielokrotnie ksiądz mówił, że ten papież czyni wiele cudów, jeśli chodzi właśnie o życie i błogosławi też matkom. Czy dalej tak jest, czy może teraz jest troszeczkę jakaś inna charakterystyka tych cudów zgłaszanych tutaj do biura postulacji?
W dalszym ciągu bardzo wyraźnie widać obecność Jana Pawła II w życiu młodych ludzi, w życiu młodych rodzin, w ogóle w życiu rodzin. I myślę, że także ten cud, który został wzięty pod uwagę przy prowadzeniu dochodzenia do kanonizacji, również jest takim znakiem potwierdzającym ten wymiar rodzinny obecności Jana Pawła II w życiu Kościoła. Matka została przywracona swoim dzieciom. Dzieci, mąż, wnuki mogą cieszyć się obecnością swojej mamy, żony, babci.
Ksiądz w czasie tych 8 lat też trochę podróżował z Janem Pawłem II, z jego relikwiami po całym świecie. Co w czasie tych spotkań, w czasie tych wyjazdów dla księdza osobiście było najważniejsze?
z całą pewnością trudno to w tej chwili oddzielić, przeżycia postulatora od przeżyć osobistych. Bardzo jest to mocno wpisane w moją tożsamość, również kapłańską, ale właśnie muszę powiedzieć, że był to czas niezwykły. Wiele miejsc, w których było pragnienie przyjęcia relikwii Jana Pawła II, były miejscami naznaczonymi jego obecnością w czasie podróży duszpasterskich, apostolskich. I to, co w szczególny sposób mnie utkwiło, to ta obecność. Ziarno zasiane w czasie podróży apostolskich, które przynosiło swoje owoce. Ludzie, z którymi się spotykałem, ludzie, których dotykałem, ludzie, którzy przychodzili, aby oddać cześć relikwiom Ojca Świętego, to byli ludzie, którzy kultywowali w swoim sercu nie tylko wspomnienie człowieka, ale również, no przede wszystkim, tego, który przyjechał mówić o Chrystusie, zasiewać wiarę, wspomagać ich nadzieję. I tego typu doświadczenia, które później przekładały się na konkretne wybory życiowe, powołania, sposób, w jaki osoby te po spotkaniu z Ojcem Świętym stawały wobec wyzwań życia, w sposób, w jaki odpowiadały tym wyzwaniom życia, było właśnie takim znakiem, że ta obecność nie była jednostkową i chwilową obecnością, ale była to obecność, która pozostaje.
Jest to najszybszy proces kanonizacyjny we współczesnej historii, ale ważną rzeczą jest to, że na kanonizację Jana Pawła II przybędzie masę ludzi, większość, która pamięta tego papieża, która żyła za jego czasów. Czyli to jest takie pokazanie nam, że ta świętość w życiu codziennym jest możliwa i że wokół nas żyją ludzie święci.
Ja myślę, że w tych dzisiejszych trudnych czasach, na pewno trudnych czasach, znak obecności świętości jest znakiem potwierdzenia witalności Kościoła, świeżości Ewangelii. Jest to takie bardzo wyraźne przesłanie ku nowej ewangelizacji, ponieważ święci nie tylko mówią o świętości, ale oni przede wszystkim mówią o tym, że warto zaangażować się w Ewangelię, warto zawierzyć Chrystusowi, warto z Ewangelii uczynić program swojego życia. Że Ewangelia i spotkanie z Chrystusem dają radość, dają poczucie spełnienia, dają odpowiedzi na te pytania, na które świat najbardziej bogaty nie potrafi odpowiedzieć.
Co ksiądz osobiście chciałby, żeby stało się owocem tej kanonizacji Jana Pawła II?
No to jest takie dość trudne pytanie. Wydaje mi się, że ten człowiek szerokich ramion, wielkiego serca, otwartego umysłu, serca kochającego, serca potrafiącego zrozumieć drugiego człowieka, jest przepięknym przykładem człowieka szanującego człowieka, rozumiejącego człowieka. Przykładem człowieka szukającego dialogu, porozumienia ponad podziałami. W świecie, w którym żyjemy, gdzie bardzo często, niestety, ale podstawowe wartości, jak godność, jak prawda, jak rzetelność, jak uczciwość, jak szacunek, są zapominane albo interpretowane według zupełnie nowego klucza. Wydaje mi się, że ten człowiek powinien być takim człowiekiem, który pozwala na spotkanie w prawdziwej głębi człowieczeństwa, która jest właśnie owocem dostrzeżenia, tak jak on potrafił dostrzec w każdym człowieku obraz i podobieństwo Boga, którego owocem jest no właśnie prawdziwe spotkanie, przyjaźń, życzliwość, dialog, szacunek.
Dziękuję księdzu za rozmowę. Przypomnę, że rozmawiałam z księdzem Sławomirem Oderem w dniu, kiedy papież Franciszek uznał cud za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II. A teraz pozostaje nam już czekać tylko na wyznaczenie daty kanonizacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Postulatorem sprawy kanonizacyjnej Jana Pawła II, księdzem Sławomirem Oderem, rozmawiała Beata Zajączkowska. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.